dlaczego sen jest ważny i jak zadbać o jego jakość. Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Wyspanisk. Trochę mówiliśmy wcześniej o tym, jak odżywianie potrafi wpływać na jakość snu. Dzisiaj chcemy, abyście dowiedzieli się o tym trochę więcej. Moją gościnią, która doskonale zna się na temacie, jest edukatorka, tak bym też ją określiła, w temacie less waste, o tym też porozmawiamy. Kucharka też, chociaż nie wiem, co powie na takie określenie, za chwilę się dowiemy. Autorka książki Bez resztek, Jagna Niedzielska. Cześć, Jagna.
Witam serdecznie, zdecydowanie kucharka.
Tak?
Na maksa, ja w ogóle kocham obawy. To określenie. Ja kiedyś się nazywałam szefową kuchni, bo faktycznie tak było, a potem gdy no już nie byłam w profesjonalnej kuchni, o, kręgosłup padł, trzeba było myśleć o materacu dobrym już wtedy, właśnie po tej profesjonalnej kuchni, to zaczęłam być kucharką i edukatorką i absolutnie uwielbiam to określenie.
Okej, super, to ja się bardzo cieszę. Myślę, że to jest bardzo dobre określenie, a jeszcze połączone edukatorka i kucharka to w ogóle fantastyczne w odniesieniu do osób, które poszukują inspiracji. Zanim przejdziemy też do tematów, które są tobie bliskie i mnie bliskie, jeśli chodzi o sen też i jedzenie, powiedz mi, bo zawsze mam takie pytanie dla każdego naszego gościa, czy ty się wysypiasz, czy się wyspałaś dzisiaj? Jak to u ciebie wygląda?
Wiesz, ja mam tak nieregularną pracę, która czasem mnie eksploatuje do granic możliwości, bo mamy plany zdjęciowe po 14 godzin i po prostu tego czasu na sen jest bardzo mało. Ale bywa tak, że absolutnie mogę się zatopić w moim wygodnym łóżku pod kołderką albo pod kocykiem i na wygodnej poduszce i spać dużo dłużej i dokładnie tyle, ile potrzebuję. Natomiast na pewno mam dużą świadomość tego, że jeżeli mam taki czas, gdzie energetycznie właśnie się eksploatuję mocno, to sen to jest to, co jest najważniejsze i potrzebne do regeneracji. Więc staram się tak aranżować dzień, żeby noc była spokojna.
Wtedy, kiedy to możliwe, starasz się wysypiać.
O, zdecydowanie. Ale jestem też osobą, tym typem, który może spać gdziekolwiek jest. To znaczy niewygodny autobus, ścisk w samochodzie, łąka, zawsze zasnę. Przynajmniej na te 15 minut, czyli tak zwany power nap.
Trzemeczki, okej. Okay. To fajnie. To też to jest ważne, co mówisz, że doceniasz też wagę tego snu w życiu. Jak on wpływa na to, jak funkcjonujemy, jak ty funkcjonujesz.
Ja mam wokół siebie bardzo mądre kobiety. To moja mama i moja teściowa. I to one mnie uczyły i uczą cały czas o to, żeby właśnie dbać o to wszystko, co będzie powodowało, że nasze ciało i nasz umysł będą silniejsze. Będę miała więcej energii. I zdecydowanie takim korem i fundamentem zawsze w ich opowieściach jest właśnie ten sen.
To prawda. No, dlatego też w ogóle jest tutaj, się spotykamy, też będziemy o tym rozmawiały, ale chciałabym też trochę może zacząć od tego, czym się zajmujesz w rozumieniu też wokół czego edukujesz dosyć mocno, a mianowicie, no właśnie, zero waste czy less waste?
Jak chcecie.
Okej. Okay. Nie ma różnicy.
Zwał jak zwał, powiem wprost, jeden wał. Bo tak, no bo oczywiście zero waste może jest to określenie takie niefortunne, bo wtedy sugerujemy, że w ogóle nie marnujemy, niczego nie marnujemy, bardzo oszczędzamy, w ogóle wszystkiego jest bardzo mało. A less waste może zmiękcza to zero waste. Natomiast na dobrą sprawę chodzi tylko o to, żebyśmy żyli na tyle świadomie, żeby minimalizować jakiekolwiek straty, żeby nasze życie było właśnie we zrównoważonym rozwoju. Ojej, jakie trudne słowo. Tak. I więc często opowiadam właśnie, żebyśmy żyli tak, żeby nasz bilans zysków i strat na samym końcu był dodatni, ale ten bilans powinien myśleć o tym, jak my żyjemy, jak nasi bliscy żyją, jak środowisko się ma, czy się dobrze ma, czy nie, żeby to było zrównoważone. Nie neguję kupowania i konsumpcjonizmu, ale nie propsuję. Chodzi o to, żebyśmy po prostu byli zrównoważeni w swoich decyzjach.
Dobrze, a powiedz, jak możemy, jak ty dbasz o ten bilans, o którym wspominasz, który wpływa na ten zrównoważony rozwój? No bo rozumiem, że to jest jakiś pewnie jakaś kalkulacja korzyści i strat, albo no jakkolwiek pewnie do tego podejdziemy.
I właśnie chyba nie kalkuluję, w ogóle wychodzę z założenia, że nie kalkuluję, że to mogłyby być jakiekolwiek straty. Przejdźmy od razu w ogóle do kuchni, do mojego serca.
Właśnie, less waste w kuchni. O tym chyba się mówi najwięcej, prawda? O tym, jak my podchodzimy do żywności i jak w ogóle użytkujemy tę żywność, której no, mamy dużo, ale może przez to, że mamy dużo, to niekoniecznie potrafimy sobie z tym poradzić.
No właśnie, skala marnowanej żywności jest olbrzymia. Okej, wrzucę tutaj od razu tą liczbę 4,8 miliona ton żywności rocznie, wrzucę się w Polsce. Tak, tylko że mało kto sobie to wyobraża.
Okay.
Już może łatwiej sobie wyobrazić te 115 kilo co sekundę, które wyrzucamy. Albo to, że jak wychodzimy ze sklepu i mamy 3 siatki, to z automatu wyrzucamy 1 siatkę. To jest bardzo dużo. To jest 1/3, 30% ponad.
No, przepraszam, ale przypominam sobie te momenty, jak się zbliża weekend, albo jakieś święto, jakiekolwiek. I no, ja mieszkam coś blisko takiego dużego sklepu też, z takiej sieci żywieniowej, nazwijmy to. I zawsze ilość klientów, samochodów jest wtedy taka, jakbyśmy mieli mieć zamknięte te sklepy przynajmniej przez tydzień.
Bo my mamy w ogóle chyba tak w DNA, w naturze, że nam się wydaje, że jak coś zacznie być zaraz, i mamy jeden dzień zamkniętych sklepów, no to jesteśmy w totalnej panice i to jest, też jestem po to, żeby uświadamiać, że tak wcale nie musi być. To, że najważniejsze to, co możemy zrobić, żeby właśnie nie kupować za dużo, żeby nie wyrzucać za dużo, a pamiętajmy o tym, że wyrzucając, nie wyrzucamy sam surowiec, ale także i energię, która była potrzebna do tego, i pracę ludzką marnujemy, która była włożona w te produkty, które są nam sprzedawane, ale też po prostu nasze pieniądze. I tak naprawdę średnio taka statystyczna polska rodzina wyrzuca rocznie około 3000 zł w produktach, które mogłyby być nadal zjedzone. Nie tylko w produktach zepsutych, bo to nie jest też tak, że my wyrzucamy tylko i wyłącznie zepsutą żywność, ale również wyrzucamy żywność, która nam się wydaje zepsuta, albo po prostu nie jesteśmy w stanie tego przejeść, albo przy samej produkcji żywności już bardzo dużo wyrzucamy. Natomiast takim fundamentem i takim najważniejszym narzędziem, pierwszym, po który powinniśmy sięgać, to jest planowanie. To wszystko, co zrobimy przed zakupami właśnie jest najważniejsze. Same zakupy my sobie poradzimy. Mało tego, sklepy teraz coraz łatwiej nam ułatwiają tę sytuację poprzez różne aplikacje, poprzez infrastrukturę. Tak. Więc jeżeli to, co możemy zrobić, to, co ja polecam, mówiąc tak bardzo konkretnie, no to planujmy. Planujmy posiłki. Niech to będzie nawet zwykła kartka papieru, długopis, i niech ta kartka zawiśnie na lodówce i tam niech cała rodzina pisze nawet w formie notatki, co proponuje, żeby zjeść w najbliższych dniach. Niech to będzie lista posiłków, która będzie kompatybilna z listą zakupów, ale jeżeli robimy listę zakupów, to nie na 15 minut przed wyjściem do sklepu, ale żeby to była lista, która... No właśnie, jeszcze gorzej. Albo w ogóle na telefonie wisimy bardzo często w sklepie, żeby ta lista była faktycznie powoli przygotowywana, bo musimy zajrzeć do lodówki, ale musimy też zajrzeć do szafek, musimy zajrzeć do szuflad, więc to jest dość sporo roboty. Szkoda, żebyśmy mieli spędzać nad tym kilka godzin, tylko chodzi o to, żeby właśnie, no dobra, otwieram lodówkę, bo będę jadł kolację, więc akurat spojrzę, czy coś się kończy, czy coś jest bliskie terminowi ważności, żebyśmy mieli taką świadomość. Ja taką świadomość buduję w swoim domu, dam wam bardzo konkretny przykład. W mojej lodówce, moja lodówka, każda z półek jest podpisana.
Jest podpisana imiennie, tak?
Nie, półki nie mają imion. Jeszcze.
Ja myślałam, że każda półka, przepraszam, należy do kogoś w odpowiedzialności. To mój pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł do głowy.
Mam wrażenie, że to by się skończyło rozwodem z moim mężem.
Nie, to tam nie zmierzamy.
Tak, to prawda, natomiast półka jest podpisana jedna. Wykorzystaj teraz. Czyli tam są produkty, które powinny być wykorzystane jak najszybciej, bo bardzo szybko się psują. Potem mamy półkę, która mówi o tym, że te produkty mogłyby jeszcze chwilę postać. Są produkty, które warzywa, owoce, które są bardziej twarde, takie jak kapusta, ale są też, jest to półka osobna na warzywa, owoce, które są miękkie, delikatne i one nie powinny się obijać z twardymi produktami. Mamy drzwi też po coś. Uwaga, uwaga, czasami na drzwiach lodówki warto przechowywać pomidory. Mówi się o tym, że tak, dlatego że pomidory są delikatne, jeżeli kupimy ich wiele, a nie chcemy, żeby straciły aromatu, to wkładamy do woreczka, a potem na drzwi lodówki, ponieważ tam jest najwyższa temperatura w lodówce, nawet i 15 stopni, więc one wtedy tych aromatów nie, ten aromat pomidorów nie zginie i będą po prostu nadal smaczne. Więc oglądamy to, co jest wokół nas, ale ja też uważam, że takim dobrym patentem jest to, żeby przed zakupami sprawdzić, jakie promocje są aktualne w sklepach, po to, żeby kupować taniej, po to, żeby kupować mądrzej i też szybciej. Więc, jeszcze kolejny patent. Nie wyjdziemy stąd, słuchajcie,
ten patent
bardzo dużo.
Z lodówką mi się mega podoba, naprawdę, bo to jednak to planowanie to jest podstawa. To jest trochę też to, co powiedziałaś, no, że to planowanie z jednej strony jest lista, tak, ja rozumiem, zakupowa, żeby rzeczywiście skupić się na tym, co potrzebujemy, no ale planowanie to też jest nasza przestrzeń, to
absolutnie tak.
Przechodzić do innej przestrzeni, ale tak.
I projektując tą przestrzeń na samym początku, naprawdę potem nie musimy robić tej roboty cały czas. My z automatu po prostu wchodzimy w te nawyki. Też fajnie jest wykorzystywać te produkty, które mamy, czyli zanim właśnie wyjdziemy do sklepu, to żeby się skupić na tym, co naprawdę jest. Często gęsto w szafkach kuchennych, które są naprawdę głębokie i szerokie, pojawiają się produkty, które się powtarzają. Ze świąt na przykład, tak? Czyli znowu kupimy orzechy, święta 2021, święta 2022, dwa kolejna paczka suszonych śliwek i my nawet nie wiemy, że tam to się znajduje, więc dobrze jest zrobić sobie listę produktów, które znajdują się w danej szafce, włożyć tą listę produktów do tej szafki. W momencie, w którym chcemy wykorzystać jakiś produkt, to skreślamy z listy, a gdy dokupujemy, to dopisujemy. Mamy ciągłą inwentaryzację naszych przestrzeni w kuchni. Zresztą, kurczę, znowu producenci, ten sklep daje nam też możliwość organizerów i organizacji całej tej przestrzeni. Ta czytelność, transparentność powoduje, że lepiej planujemy, lepiej kupujemy, mniej wyrzucamy, więcej hajsu mamy.
No, same korzyści. Tak. I tak naprawdę to nie jest tak, że musimy o wszystkim pamiętać, tak jak mówisz. Nie, że to rzeczywiście jest tyle narzędzi, które mogą nam to ułatwić. Ja tak celowo będę zmierzać teraz do tematu, który z kolei dla mnie jest super ważny. No ciebie też, tylko jakby naszego tutaj podcastu. A mianowicie snu. Czy to jest tak, że na przykład możemy w jakikolwiek sposób ideę less waste, zero waste też przełożyć na inne sfery naszego życia, chociażby snu? Czy to, jak to wygląda? Jak ty na to patrzysz?
Samo less waste, to myślisz, że wszystko, co nas otacza i przygotowuje do snu, to jest coś, co jest związane z tym tematem. Czyli moje rytuały przed snem są takie, że porzucam jakąkolwiek elektronikę, porzucam skupienie na każdą inną rzecz, maksymalnie niech to będzie książka. I to, co w ogóle jest w sypialni, jest dla mnie bardzo ważne, żeby to nie była przeładowana sypialnia. Żeby tych przedmiotów nie było, tak, żeby to nie były przedmioty, które w ogóle nie mają związku ze snem, żeby ta sypialnia przygotowywała mnie właśnie do tego, żeby gładko, jak masło na kanapkę, wejść w sen. I myślę, że to jest to, co jest na pewno związane z less waste, ale też ogromnie ważne jest odżywianie, które będzie miało wpływ na sen. I myślę, że to jest coś, o czym warto wspomnieć, bo wiele zależy od tego, co zrobimy w ciągu dnia, żeby nasz sen był dobry, na przykład jeżeli będziemy się obiadać, więc jeżeli będziemy się obiadać wysoko przetworzoną żywnością, czyli na przykład fast foodami, ja bardzo intencjonalnie zaznaczyłam wysoko przetworzoną żywność, bo my mamy tendencję do mówienia: przetworzona żywność jest zła, musimy ją ograniczać. Tak nam się kojarzy.
Zdarzają się takie głosy. Znaczy, ja też słyszę dużo tego, to prawda.
To jest błąd definicji, bo od razu negujemy produkty. Czy my się powinniśmy bać ogórków kiszonych? No nie. Czy powinniśmy się bać tofu? No nie. Czy żółty serek jest straszny? No nie. To jest przetworzona żywność, ale wysoko przetworzona żywność, czyli już właśnie takie typowe gotowce, mrożona pizza, albo w ogóle fast foody ogólnie, jakieś drożdżówki, nie wiadomo z jakiego źródła, będą wysoko przetworzoną żywnością i to jest na pewno taka dieta, która nie będzie sprzyjać dobremu snu, bo nasz organizm po prostu musi się strasznie namęczyć, żeby to wszystko strawić, żeby te jelita sobie z tym poradziły, żeby wątroba sobie poradziła, więc ciągle pracuje. A chodzi o to, że układ trawienny w trakcie snu jest uśpiony i chodzi o to, żeby mu pomóc w związku z tym. I na to na pewno powinniśmy zwrócić uwagę. No jak nas czasem weźmie na coś niedobrego, no to u mnie skrajności nie znajdziecie. Czasem zgrzeszyć można, jak już się grzeszy, to niech się grzeszy, ale niech to nie będzie nasza
słabość
rutyna.
Słabość człowiecza.
Dokładnie, to też jest jakieś doświadczenie. No jak raz nas poboli brzuch w nocy, to już będziemy wiedzieli, że to po prostu jest dla nas złe.
Czy
mam nadzieję, że jak raz nas powoli. Dokładnie. No tak. Gdy jemy wieczorem, na pewno pikantne rzeczy to jest coś, co nie będzie dla nas korzystne. Ale co możemy zrobić, żeby dobrze spać, jeśli chodzi o jedzenie? Po pierwsze, ten posiłek powinien być nie zbyt późno, czyli na jakieś 2 godziny przed pójściem spać. Mm-hmm. Nie powinny właśnie to być wysokotłuszczowe dania, potrawy.
Czyli bardziej... takie, które wymagają dużego trawienia, to
tak,
co mówisz.
Tak, tak, też właśnie przez wątrobę. Powinny to być potrawy wysokowęglowodanowe, czyli pełnoziarnisty chleb z twarożkiem, może to być na przykład taki rozgotowany kleik ryżowy, ja wiem, to się kojarzy źle, jak ja mówię, ale jakbym powiedziała
szkondzi... Kojarzy się z takim dzieckiem, byciem dzieckiem.
Tak, ale na przykład już my Polacy kochamy azjatyckie kierunki kulinarne i tutaj taki ryż z bananem, z kiwi, będzie z wiśniami, będzie świetny, to już nie jest azjatyckie, ale wiśnie mają w sobie bardzo dużo melatoniny z kolei, czyli hormon snu.
Pewnie.
Tak, w ogóle powinniśmy szukać produktów, które mają w sobie tryptofan i melatoninę. Wiadomo, że nasz organizm nie jest w stanie, na samej wiśni jedząc wieczorem, wieczór,
pożywiasz tak.
Nie będziemy lepiej spać.
No i też mamy sezonowość też, prawda? Nie
mamy sezonowość. Możemy mrozić. To polecam, 6 miesięcy.
Trzeba pewnie było mieć dużą zamrażarkę, żeby...
tak, ale w ogóle zamrażalnik to jest cudowne urządzenie. To też jest takie urządzenie, do którego powinniśmy zaglądać i wykorzystywać na bieżąco te rzeczy, żeby właśnie wymieniać, więc to jest bardzo ważne. Na pewno pełnowartościowe sery mają tryptofan, czyli właśnie to jest taki składnik, taki aminokwas, który powoduje, wzbudza tą melatoninę, ten hormon snu. Sery, więc parmezan, cheddar, ale nie bardzo tłuste rzeczy. To jest to, powinniśmy o tym... Tak, zdecydowanie. To jest to, o czym powinniśmy pamiętać. Powinniśmy, na pewno osoby, które są na diecie wegetariańskiej, wegańskiej zwłaszcza, może im brakować witaminy B12, ale to też jest troszeczkę taki mit, ponieważ osobom, które jedzą mięso, również może brakować witaminy B12 i to trzeba sprawdzać. To już jest kwestia badania krwi i jeżeli mamy niedobór B12, to faktycznie też ten sen może być mniej... Tak, dużo gorsze. Mhm. Więc jak widać, mamy dużo zależności wokół jedzenia i warto na to zwracać uwagę. To przejadywanie jest bardzo niefajne.
Tak, to jedzenie takie dużej ilości też przed snem, to rzeczywiście chyba większość osób potrafi zapominać, nie? I czasami też jest tak, że w trybie tego dnia, którym jesteśmy, ilości rzeczy, które robimy, znam takie osoby, które potrafią cały dzień nie jeść, tłumacząc to tym, że mają mnóstwo rzeczy, aktywności, ileś się dzieje, a wieczorową porą przychodzą do domu, i jedzą ten jeden posiłek, który jest dosyć dużym posiłkiem, po czym idą spać, ale z tym snem wtedy to rzeczywiście nie jest najlepiej, bo organizm zaczyna być pobudzony wtedy dopiero.
Ja się wtedy piekle wręcz troszkę, bo... Oczywiście ludziom się może wydawać, że może ja robię oprócz w edukacji to trochę w rozrywce, więc moje życie jest rozrywkowe, ale prawda jest taka, że naprawdę ono jest pełne pracy. Pełne pracy. Ja sobie bardzo mocno narzucam tą rutynę i rytuał właściwie jedzenia, dobrego jedzenia, po to, żeby energetycznie mieć tej energii jak najwięcej na początku dnia i schodzić z niej pod koniec tego dnia. I uwierzcie mi, że naprawdę, jak sobie to dobrze zaplanujemy, to jesteśmy w stanie pokonać ten brak czasu, nawet robiąc posiłki raz na 3 dni w zapasie. No, staram się właśnie w związku z tym być aktywna w sieci i w telewizji po to, żeby podpowiadać, jak to robić. Bo się lepiej czuję, bo człowiek jak jest niewyspany, to jest rozdrażniony. Ja już nie mówię o nawet chronicznym niespaniu, który powoduje depresję, nerwice i bardzo poważne rzeczy. Natomiast ja sama po sobie widzę, że jeżeli się nie wyśpię, to jestem rozdrażniona. A już nie wspomnę o moim mężu, który jak jest niewyspany, to jest rozdrażniony.
Chyba było takie nawet określenie, że mówi się, że głodny człowiek to zły, ale niewyspany może być jeszcze bardziej zły.
O, bardzo. Ale w mojej pracy jest to wybitnie ważne, bo wiesz, bardzo często zapraszają mnie jako specjalistkę do programów, które zaczynają się o 7 rano, o 8 rano, bywa już o 6:30 rano i ja muszę mieć świeży umysł. Ja wtedy bardzo mocno zwracam uwagę na to, żeby się już uspokajać dzień wcześniej, żeby pójść jak najszybciej spać, żeby ten poranek był dużo lżejszy, bo mój mózg musi być świeży, żeby móc odnaleźć te ważne informacje na temat tego, o czym będziemy rozmawiać i przekazać, bo czuję też ogromną odpowiedzialność za to, co przekazuję, więc jak się walnę, to nie będzie dobrze.
No to jest taka misja, którą się ma wtedy pewnie, to jest gdzieś tam na pewno no ma dużą wartość dla odbiorców też, którzy tego słuchają, oglądają. Ja tak sobie myślę, że i słucham, no ta wartość snu jest u ciebie, czy cenisz ten sen, ja widzę tę wartość. Zastanawiam się, czy miewasz na przykład takie momenty, w których są jakieś trudności z zasypianiem, czy to wyciszenie, o którym też wspomniałaś, jest takim twoim stałym patentem i raczej zawsze jest tak gładko, że udaje się...
Nie, to byłoby bardzo niepoprawnie tak kłamać, że za każdym razem tak pięknie chodzę spać i w ogóle jestem taka mądra. Kompletnie nie, no bo pamiętajmy o tym, że też część mojej pracy w ogóle zaczyna się wieczorami, to są spotkania i służbowe i tak zwane ściankowe imprezy.
Z takim westchnieniem.
Tak, bo one są wiane taką złą sławą, a ja uważam, że tam jest bardzo często gęsto miło. I serio, naprawdę, bardzo mili ludzie tam przychodzą, jakby co. I nie tylko po to, żeby się pokazać przy ściance. Musimy obalić ten mit w ogóle, absolutnie.
Od tego są media społecznościowe.
Tak, nie będę pierwszą, która obala mit o imprezy ściankowe. Wcale nie są takie złe, nie przychodzimy tam tylko po to, żeby pojawić się na ściance, ale to jest po prostu często gęsto miłe, towarzyskie i czasem służbowe spotkanie. Mam nadzieję, że to wybrzmi mocno. Natomiast w związku z tym czasami jem za późno i to jest na przykład mój problem, z którego sobie zdaję sprawę i staram się oczywiście mieć na to wpływ, no ale bywa tak, że przegnę pałkę kolokwialnie rzecz ujmując i po prostu pójdę zmęczona, nie dość, że późno spać, to jeszcze do tego najedzona, więc to sprawia, że to u mnie jest ten dyskomfort. Mam jeszcze jeden grzech. Moim grzechem jest to, że kocham sport i bywa, że moja aktywność z racji tego, że właśnie nie zmieszczę jej w ciągu dnia albo rano, zaczyna się dość późno. Okay. Jeżeli robię jakiś trening, który jest treningiem cardio, czyli na takim wysokim tempie, no to gorzej mi się śpi, no bo to ciało jest cały czas pobudzone.
Adrenalina dosyć mocna, nie?
Dobra, jest jeszcze jeden trzeci grzech.
Jeszcze jest trzeci?
Tak. No a propos wspomnianych potraw ostrych, pikantnych, jestem miłośniczką. No i tutaj już tak... Też mi się
różnie bywa z tym.
Tak.
No dobrze, ale to wiesz, to też mówisz o tym, że jakby no wiemy, jakie są te dobre rutyny i praktyki, ale też no mamy swoje słabości i czasem się zdarza, może te słabości nam przypominają o tym, że nie należy tak robić, no ale no też są po coś. I ja też wychodzę z założenia, że czasami po prostu trzeba, tak dla
Absolutnie
siebie.
Absolutnie.
Że nie trzeba być zawsze takim super mocno zdyscyplinowanym, chociaż to też ważne. A powiedz mi, masz jakieś, tak jak zasypiasz swoje jakieś patenty w ogóle na zasypianie, takie, które pomagają ci w tym, może mogą kogoś zainspirować? No.
Nie wiem, czy ja powinnam tym inspirować. Mam dwa. W moim łóżku mam jednego męża i dwie poduszki. I mam coś takiego,
jest ten patent.
To jest jeden z patentów. Okay. Dalej będzie jeszcze gorzej.
Ciekawe.
Tak, więc bardzo lubię to, że jak się przekręcam z boku na bok, to mam jedną poduszkę i drugą poduszkę. Jedna poduszka to jest wasza poduszka, którą mam od lat. To nie jest przypadek, że my rozmawiamy. W sensie to jest przypadek, bo wy o tym nie wiedzieliście, ale to jest ta, która zapamiętuje...
Ergonomiczna, tak?
Tak. A druga jest z wypełnieniem, to jest jasiek z wypełnieniem gryki. To już jest inna poduszka. I bardzo lubię mieć jednak takie przełożenie z boku na bok, a nie to przekładanie w nocy i takie trochę rozbudzanie. Dla mnie bardzo mocnym patentem na dobre spanie i nauczona jestem tego z domu, z Rzeszowa, po mamie Alicji, że temperatura w sypialni powinna być niższa niż temperatura w każdym innym pomieszczeniu. I to jest 17-18 stopni i na to zwracam uwagę. My często otwieramy okno, wtedy oczywiście zakręcamy kaloryfery, jeżeli to jest jesienno-zimowa pora. I w zależności od tego, jaką mamy porę, albo śpię tylko pod poszewką razem z moim mężem, oczywiście, żeby nie było. On się zgadza ze mną akurat pod tym względem. Tylko pod poszewką latem, a zimą z kolei mamy oczywiście kołdrę, ale właśnie to powietrze jest cały czas świeże. I to też jest dobry patent, że przed snem to wietrzenie pomieszczenia nie polega na tym, że wietrzymy długo, że uchylamy okno, tylko otwieramy na oścież okno, robimy taki mocny, szybki przewiew, wtedy też ta temperatura inaczej się rozkłada i zamykamy. I myślę, że to też jest bardzo ważny patent. No i to jest chyba dla mnie najważniejsze. Jest jeszcze jedna rzecz i śpię ze szlafrokiem z racji tej temperatury, która jest niska.
Aha, takie zabezpieczenie.
To jest zabezpieczenie, ponieważ jednak rano wstaję, często rano, bardzo rano wstaję, więc jest mi bardzo zimno.
Planowanie.
To jest to planowanie, dokładnie. I to jest kość niezgody między mną a moim mężem. Zresztą ja proponuję, żebyśmy teraz na żywo zadzwonili do mojego męża i jak się go zapytam, z czym śpię w łóżku, to prawdziwa historia. I on na to odpowie, jestem przekonana, bo to jest nasza kość niezgody i często mi dogryza, że to nie tyle, że ja śpię w szlafroku, ale ja śpię z nim przytulając się do tego szlafroka i on jest cieplutki i to też jest liskowy.
To jest ta wersja dorosła, jak przechodzimy z takiego misia pluszowego przytulanki na wersję szlafrok.
Dokładnie, to jest liskowy naprawdę szlafrok, ten taki cieplutki, taki grubiutki. To nie jest frota chyba, to jest... Nie pamiętam tego, co to jest, ale to jest taki, no dosłownie jak pluszowy miś. I to wygląda tak, że ja go mam cały czas ze sobą, więc jak się nie przytulam do męża, to się przytulam do szlafroka. Jezus, zastanawiam się, jakie będą konsekwencje tego, o czym mówię.
To jest to planowanie po prostu, żeby być przygotowanym na różne wersje.
Po to, by rano wstać, kiedy jest zimno, ja go od razu ubieram na siebie i w związku z tym mam cały czas wrażenie, że jestem w kocyku. I biorę szklankę wody z samego rana, piję do dna i zaczynam się przygotowywać i wtedy ten szlafrok ze mnie złazi.
I rano wstajesz i po prostu
tak,
jest.
Już tak, czeka na ciebie. Moim patentem też jest to, że śpię nago. Okay. Bardzo to lubię, bez względu na porę. Mm-hmm, i jest bardzo wygodnie.
Okay, ale jest szlafrok zawsze.
No, szlafroczek, tak. Mały szlafrok i dwie poduszki. Taki mamy romans.
To jest, brzmi bardzo, tak, no, raz, że bardzo przemyślanie, no bo wszystko czemuś służy, że tak powiem, ale też jako wygodne spanie, to tak brzmi.
To prawda, to prawda, to jest bardzo wygodne. I jednak jestem też fanką, ja myślę, że to bardzo zależy od tego, jaki kto ma kręgosłup i też preferencje, ale z racji dużej różnicy wagi między mną a Tomkiem, bardzo mocno zwróciliśmy uwagę też właśnie, jaki mamy materac.
No, okay.
I to jest, mamy materac, który jest z tym wypełnieniem kokosowym.
Mm-hmm, czyli taki twardszy materac.
Tak, ale on ma możliwość przerzucania z boku na bok, więc wiedzieliśmy, że to dość bezpieczna jest opcja. No i my nie możemy mieć tej historii, bo tak było na początku, jak zaczęliśmy się spotykać, że no ja byłam wciśnięta w materac, a on był dużo, dużo wyżej z racji...
Wzrostu.
Czyli Boże, odwrotnie, ja byłam dużo, dużo wyżej, a on był wciśnięty z racji wagi. I odkąd zmieniliśmy materac, no to ja też nie mam boleści kręgosłupowych, a to bardzo ważne jest, mam dwie przepukliny w kręgosłupie, wiek 36 lat, no sypie się generalnie, ale naprawdę to bardzo pomaga. To zupełnie człowiek wszystko, inaczej się przywraca na bok.
To dbanie o siebie.
Tak. A były takie momenty, bo powiem szczerze, że jak mieliśmy zły materac, to żebym mogła się przerzucić z boku na bok, musiałam się odpychać od mojego Tomka, żeby on mi pomógł, bo miałam taki duży ból w kręgosłupie, więc po prostu ten materac naprawdę to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. A jeszcze mam, widzicie? No tyle patentów,
ja
kolejne.
Bardzo dużo patentów, a ja ciągle myślę o tym telefonie do twojego męża.
A to możemy, jak chcecie? Zrobimy to?
Bo powiem ci, że ten patent ze szlafrokiem to jest coś nietypowego.
I co, ja to... dzwonimy?
Zadzwonimy, zobaczmy, co powie mąż. A to jest taki ten moment nagrania, w którym mówimy, teraz sprawdzamy.
Tak, nie ściemniam. Naprawdę, przysięgam, mówię prawdę.
Halo?
Żabko, to ja, Jagna. Twoja żonka. Chciałam ci powiedzieć, że jesteś na głośno mówiącym.
Okej.
Okay. Cześć, z tej strony Sylwia. Jesteśmy sobie, tak siedzimy w sklepie, słuchaj, nazywa się ten sklepisk i rozmawiamy o zdrowym spaniu i zasypianiu i metodach na zasypianie. No i Jagna opowiedziała nam o bardzo ciekawej swojej metodzie na zasypianie, w której znajduje się coś takiego, co nazywa się szlafrok. Czy możesz to potwierdzić?
Tak, Jagna wykorzystuje szlafrok nie do chodzenia po domu, tylko do spania.
Taka,
mówiłam,
pluszowa przytulanka szlafrokowa.
Tak, ale tutaj no, faktycznie chyba bardziej by pasowało szlaf myca.
W ten sposób, okej.
Okay. I jeszcze powiedziałam, że to jest jednak nasza kość niezgody w łóżku.
No tak, no bo na nas ciągle jakiś pluszek oddziela od siebie.
Taka, no, jak budowanie fortecy mi się, słuchajcie, skojarzyło.
Coś...
Ale tolerujesz i akceptujesz.
Przepraszam, ja uważam, że to jest budowanie imperium, a nie fortecy. Imperium snu. No dobrze, to chciałam tylko, że potwierdzić u ciebie, że to się naprawdę dzieje. Zdradziłam również inne gorące informacje prosto z naszego łóżka, także
do
obawiaj się.
Niedługo. Dzięki.
No uważaj, żebym ja nie zaczął zdradzać.
Aha, dobra, to pa!
Pa!
Dobrze, czyli mamy potwierdzenie, czyli
no, tak.
działa tak. I jest to do zaakceptowania.
Tak, polecam, może od razu polecę, to jest ten pluszowy wasz szlafrok, mam w kolorze białym, świetnie się pierze, bardzo szybko się suszy w ogóle, rewelacja.
Okej, dobra, ja już sobie z tyłu głowy zapisałam, będę o tym pamiętać, bo to naprawdę jest coś, co pierwszy raz słyszę w ogóle, ale też bardzo intrygujące, naprawdę, coś, co aż tak wymaga przetestowania.
O tak, wymaga przetestowania, jestem przekonana, że będziecie jednak... Wdrożycie to jako rytuał.
Może nawet jakąś akcję dla klientów. Zobaczymy. No dobrze. A to mamy trochę o tym less waste, a propos tego, że rzeczywiście to, jak urządzamy sypialnię, no to gdzieś też ta koncepcja może zaistnieć. No jakby też w takim skandynawskim podejściu minimalistyczno-funkcjonalnym, a no jakby tutaj jesteśmy marką skandynawską, to się gdzieś tam przejawia i to jest fajne, że ten w ogóle obszar takiego podchodzenia do życia w taki sposób, że my możemy sami wpływać na to, z czego korzystamy, jak korzystamy, no że może mieć takie znaczenie dla nas, nie? Czy to dotyczy zarówno odżywiania, czy każdej innej sfery życia.
Ogromny materiał w ogóle wokół nas ma znaczenie. Czyli już odejdźmy od tego szlafroka, ale patrząc na to, co jest wokół nas. My mieszkamy w Warszawie, ale pomieszkujemy w Czawnie-Zdroju, gdzie mamy, to jest też dom, który wynajmujemy, to jest dom z 1932 roku. Był totalną ruiną, jak kupiliśmy ten dom. Tam są trzy osobne sypialnie. I każda z nich jest urządzona w takim stylu z ogromnym poszanowaniem naturalnych materiałów, które już tam były, ale kompletnie nie boimy się też nowoczesnych elementów. I więc mamy dużo drewna, mamy ciężkie zasłony i to jest kolejna rzecz, o której... Tak, o to bardzo dla mnie ważne jest to, żeby wyciemnić pomieszczenie, żeby goście czy też ja, przyjeżdżając do tego domu, mieli ten komfort, że mogą sobie właśnie otworzyć okno, żeby była fajna temperatura, ale zasłonić zasłoną, która również będzie blokować może za duży chłód, ale też za dużą ilość światła, więc to są też kolory. Mówimy o Skandynawii, mówimy o skandynawskim stylu i to jest znowu, jestem totalną fanką kolorów, ale pstrokata sypialnia, oczywiście kto co lubi.
No jasne,
różnorodność jest po to.
Ale mówimy ci też o tym, no, to, co dla nas działa. Nie?
Tak, i ja jednak jestem fanką może dodatków delikatnych, kolorowych, ale żeby to było takie tło właśnie wyciszające do spania. Właśnie to światło, ta temperatura, te formy proste są dla mnie... Ojej, też w tym domu bardzo zwróciliśmy uwagę na to, z jakiego materiału są poszewki. Żeby to była miękka bawełna, żeby to było ewentualnie muślin. To wszystko
przyjemny
coś, co...
w dotyku, tak. Taki, gdzie rzeczywiście ta skóra tak korzysta na tym.
Zresztą często jak wyjeżdżamy, ja sama tak mam, że jak wyjeżdżam i jestem w jakimś hotelu albo w jakiejś agroturystyce, no to jak wchodzę do łóżka i mam to uczucie, ojej, jak to jest fajnie, bo jest milutko, bo jest fajny materac, to jest to wrażenie, za którym będziemy wracać.
No tak, i to też tak wpływa na to, że nam się tam chce zostać i odpoczywać i regenerować. Nie? A
propos
tych wcześniejszych rozmów, że z tym snem też bywa różnie i ilością tego snu bywa różnie. Dobrze, bo też obracamy się bardzo wokół tej tematyki żywieniowej. I tak myślę sobie, że powiedziałaś dużo o tym, co wpływa na wytwarzanie tej melatoniny, co jest super ważne, no bo ta melatonina za sen odpowiada i co powinniśmy jeść przed snem w związku z tym. To tak już trochę zbliżając się do końca, ja bym miała do ciebie taką prośbę, żebyś też ewentualnie kierując się tym albo czymkolwiek innym, podzieliła się takimi ostatecznymi rekomendacjami, takie wiesz, trzy najważniejsze tipy na to, żeby rzeczywiście się wysypiać.
Jedzeniowe? Stricte?
Tak.
Nie jeść za późno. Nie jest za ciężko, dbać o to, by cała nasza dieta była zrównoważona, zbalansowana.
Tak,
żeby ta energia była, żeby to jedzenie nas odżywiało i dawało energię największą z samego rana i żeby ta energia powoli się usypiała, tak by nas usypiała do snu.
Bardzo ładna, to taka bardzo ładna puenta. Aczkolwiek jeszcze sobie pomyślałam, takie jedno pytanie ci chciałam zadać, czy były jakieś takie nietypowe, dziwne miejsca, w których spałaś, które sprawiły, że do dzisiaj to pamiętasz?
Dajcie mi chwilę, najwyżej to zmontujecie, bo absolutnie na pewno tak było. Dziwne miejsce, w którym spałam, co zapamiętałam do końca. Tak, tak, o tak, to było niedawno, o tak.
Szybko poszło.
Byłam na jednej z wysp greckich i bardzo ważne było to, żebym się dostała w odpowiednim czasie z powrotem do domu, do Warszawy, ale w ostatnim momencie dowiedzieliśmy się, że nie przypłynie po nas prom, bo ze względów pogodowych. Byliśmy trzymani cały czas w niepewności, co się wydarzy, aż zamiast mieć prom o 15 godzinie i płynąć nim 2,5 godziny, to przypłynął po nas statek. Statek się buja dużo bardziej niż te promy takie stabilne. O 5 nad ranem, który był też spóźniony 2 godziny, bo mieliśmy o 3 nad ranem wypłynąć. I myśleliśmy, że jesteśmy mądrzy i kupiliśmy sobie miejsce w VIP, jakby to miało nam coś dać, bo przed nami miała być trasa 5-godzinna statkiem bujającym się. Wchodząc na ten statek o 5 nad ranem, nie śpiąc kompletnie, zorientowaliśmy się, że ludzie, a byliśmy ostatni, dlatego że się zorientowałam w ostatniej sekundzie, że zapomniałam komputer wziąć z hotelu, więc się wracaliśmy jeszcze. Wchodzimy na statek, a tam wszyscy ludzie na ziemi śpią już i wzięli sobie foteliki z tego VIP-a i połączyli, żeby było to łóżko. No i jedyne, co mi pozostało, ja na stres reaguję śmiechem. Więc chodziłam po tym statku, gdzie bujało, wszyscy trzymali tam, wiecie, co robili. Tak, i chodziłam i się śmiałam, szukając jakiekolwiek miejsce na ziemi, żeby móc spać. Więc wzięłam swoje dresy, bo to była jedyna już czysta rzecz, i położyłam sobie jak prześcieradło. Przykryłam się czymś i próbowałam spać przez 5 godzin. To było bardzo zabawne, jak co jakiś czas się rozbudzałam. A mój Tomasz wziął swoje brudne rzeczy i zawinął w czystą koszulkę, i to była jego poduszka. Czy można bardziej dziwnie?
Można sobie poradzić w każdej sytuacji, jak się okazuje.
Ja uważam, że zawsze możemy sobie poradzić. W jakiejkolwiek sytuacji byśmy nie byli, tylko ważne jest to, żebyśmy mieli dobre nastawienie i żeby ludzie wokół nas mieli również dobre nastawienie.
To prawda, to prawda.
I żebyśmy na końcu mieli taką myśl, że zaraz pójdziemy gdzieś coś dobrego zjeść.
I się wyspać.
I się wyspać, dokładnie.
Jedno i drugie. To fajne jest, bo rzeczywiście pokazuje, że czasami są takie ekstremalne sytuacje, które mogą nam pokazać, jak może być czasami źle, a jak jednak warto, kiedy mamy wpływ na to i możliwość zadbać o zdrowe spanie. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. W ogóle dużo takich fajnych, praktycznych rzeczy, ale też pokazania tego świata Less Waste, Zero Waste i w odniesieniu zarówno do jedzenia, które no, jest ważne, bo jakby to jest nasza podstawowa potrzeba. Dziennie to się dzieje ciągle i dużo nas to dotyczy. No ale też w odniesieniu chociażby do snu i do spania. Dziękuję bardzo ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję i ja właściwie życzę dobrych snów.
Żebyście się wysypiali i jedli zdrowo. I tak. Pamiętajcie, zero waste, less waste. Planujcie. Ja bym chciała, żeby planujcie. To wybrzmiało.
Tak, tak, tak,
to jest super ważne.
Wszystko, co sobie zaplanujemy, nawet jeżeli potem będzie zrealizowane z jakimś taką ramą bardziej w lewo, bardziej w prawo, to jednak będzie plan, który nam pomoże.
I
zdecydowanie.
I da zadowolenie, tak. Super. Bardzo ci dziękuję, Jagna.
Dziękuję.
Podcast Wyspani, by spało się lepiej.